Czas na studencką popołudniówkę.
Studencka. 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 Studencka popołudniówka. Zapraszamy.
Minęła godzina 16.30, zatem rozpoczynamy. Dziś będzie trochę politycznie. Przed mikrofonem wita się ze wszystkimi Szymon, a ze mną w studiu będzie dzisiaj Patryk, student Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, z którym miałem przez długi czas możliwość współtworzenia audycji Dziennikarstwo pod lupą. Patryk, witam cię serdecznie.
Witam serdecznie.
A że Patryk, no to już wiadomo, że będzie trochę politycznie, nawet wręcz bym powiedział bardzo politycznie. Porozmawiamy w pierwszej kolejności na pewno o tym, co działo się w ostatnich dniach, czyli o 5. rocznicy katastrofy smoleńskiej. W drugiej kolejności na pewno zwrócimy też uwagę na ostatnią debatę o in vitro, czyli będziemy krążyć wokół pojęcia prawdy i kłamstwa, bo o tym przede wszystkim mówi się w kontekście właśnie tych dwóch spraw.
Ta audycja też dla młodzieży, dlatego wszystkich młodych radiosłuchaczy serdecznie zapraszamy, mimo tego, że może to tak brzmi politycznie, ale mamy prawo jako ludzie młodzi, jako studenci do tego, aby mieć swoje myśli, swoje przemyślenia na temat tego, co dotyczy wydarzeń politycznych w naszej ojczyźnie, dlatego chcielibyśmy się tym wszystkim z wami podzielić.
Patryk, dobrze, że wyjaśniłeś, bo myślę, że nie wszyscy wiedzą, że o 16.30 w Radiu Maryja są audycje dla młodzieży.
Trzeba ich jeszcze bardziej zachęcić.
Tak. Może rozpocznijmy zatem, nie wiem, ja pamiętam wtedy, to było 5 lat temu, kiedy budzę się w któregoś dnia i brat przychodzi i mówi o tym, że prezydent nie żyje, nie traktowałem tego na poważnie. Dzisiaj po 5 latach z jednej strony mam wrażenie, że nadal nie traktuje się tego na poważnie, tej tragedii, tej katastrofy. Wielu ludzi cały czas próbuje zakrywać prawdę o tym, co się wydarzyło. No to w takim razie może rozpocznijmy, jak ty pamiętasz to, co działo się 5 lat temu, ale też to, co działo się w tym roku, dlatego że miałeś też możliwość bycia w Warszawie w tym roku.
Rzeczywiście bardzo dobrze zapamiętałem to wydarzenie. W tamtym czasie, 10 kwietnia w sobotę 2010 roku, byłem w Katowicach na finale ogólnopolskiej olimpiady i pamiętam, że msza poprzedzająca finał tej olimpiady, była już zapowiedź w radiu przed tą mszą, że samolot miał problemy z lądowaniem. Pamiętam, że nikt nawet nie wiedział, jak do tego podejść, ale już podczas modlitwy powszechnej ksiądz powiedział: módlmy się za naszą ojczyznę, która prawdopodobnie staje w obliczu narodowej żałoby. Pamiętam to zaskoczenie, wszystkich ludzi, którzy wychodzili z katedry na Uniwersytet Śląski, gdzie orkiestra przygotowana dla nas grała tylko werbelkami, po prostu już nie grała swoich piosenek, które miała przygotowane. Pamiętam zaskoczenie, kiedy weszliśmy na aulę potężną, bardzo dużą, i z tych telebimów wszystkich były jedynie te reportaże z miejsca katastrofy. No, niewiarygodne wydarzenie. Teraz byłem w Warszawie, akurat wczoraj przyjechałem. Rzeczywiście, co mogłem zobaczyć, to, że ludzie cały czas pamiętają, ale pamiętają nie tylko o ofiarach katastrofy smoleńskiej, ale pamiętają przede wszystkim o tym, że ta sprawa tak naprawdę jest niewyjaśniona, o czym świadczą też wszystkie transparenty ludzi, którzy przychodzili świętować, znaczy obchody tej rocznicy. Także jest to cały czas na pewno bardzo żywa sprawa.
Ja też pamiętam, u mnie akurat to było tak, że wieczorem byłem również na mszy świętej. To była taka sytuacja, że mieliśmy prowadzić taką mszę z taką żywą modlitwą. Skończyło się na smutnym czuwaniu. Też pamiętam kazanie kapłana, który wówczas głosił homilię, i on zwrócił uwagę na to, że teraz tak naprawdę chodzi o to, co my zrobimy z tym, co wydarzyło się w Smoleńsku. I co myśmy zrobili z tym, co wydarzyło się w Smoleńsku? Myślisz, że po 5 latach od tej tragedii jesteśmy choć trochę bliżej prawdy?
Ja myślę, że na pewno się dużo posunęło, jeśli chodzi o śledztwo smoleńskie. Natomiast problem widzę w tym, że to, co udało się ustalić, to, co nam się udało już dojść poniekąd do jakiejś, do bliższej prawdy, to cały czas nie ma głosu. Cały czas są ludzie, czy są pewne środowiska, którym albo nie zależy, albo nie wiem, jak to nazwać, albo jakby przeszkadzały w tym, aby to, co jest prawdziwe w tym śledztwie, wyszło na jaw.
W jakim sensie się posunęło? Bo ja mam wrażenie, że podstawowym problemem, jeżeli chodzi o właśnie śledztwo w sprawie Smoleńska, jest to, że cały czas brakuje nam tej jedności, że każdy działa na własną rękę. Z jednej strony mamy śledztwo polskie, ile można je nazwać śledztwem, dlatego że ciężko mówić, żeby cokolwiek zostało przez nie wypracowane w ciągu ostatnich lat. Z drugiej strony mamy komisję pana parlamentarną w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej pana Antoniego Macierewicza. Z trzeciej strony Rosja prowadzi własne śledztwo. Nie ma w żaden sposób współpracy, bo mam wrażenie, że brakuje tak naprawdę jedności i ta jedność rozbija się w podstawowym punkcie, tak się przynajmniej wydaje, że jedni tej prawdy chcą, jedni do tej prawdy dążą, drudzy próbują nie tykać tego, co może przynieść jakieś trudne też konsekwencje dla państwa polskiego, bo wiadomo, że w przypadku nie wiemy, jaka jest prawda, do dzisiaj nie wiemy. Jeżeli ta prawda była jakaś straszna, a wydaje się, że może być nawet straszna, w tym momencie konsekwencją tego mogą być duże.
Jedno jest pewne w tym wszystkim, co tutaj powiedziałeś, że prawda jest jedna i do tej prawdy będziemy dążyć, a to, co nas dzieli, o czym mówisz, o tych podziałach, to tak naprawdę kłamstwo. Bo przecież jeżeli znalibyśmy, tutaj idąc za słowami, wczoraj słuchałem akurat wiadomości jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości, to co nas dzieli, to tak naprawdę kłamstwo. Prawda jest jedna, gdybyśmy ją znali, nie byłoby żadnego szumu ani żadnych sporów. Także no gdzieś ja dostrzegam, takie jest moje zdanie, są środowiska, są ludzie czy instytucje, którym rzeczywiście jakby albo nie zależało na wyjaśnianiu, albo na wyjaśnianiu tej tragedii w swój sposób, w sposób, który może jest wygodny. No przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, że tak naprawdę pojawił się brak konsekwencji z całej tej tragedii. Nikt nie poniósł tak naprawdę odpowiedzialności jakieś, a wręcz przeciwnie, na przykład szef kancelarii premiera Donalda Tuska, pan Arabski, gdzieś teraz znajduje się jako ambasador w Hiszpanii, tak? Człowiek, który był odpowiedzialny za tak ważną rzecz, za przygotowanie tej wizyty, a tutaj z kolei nie ma nikt wątpliwości do tego, że ta wizyta była totalnie źle przygotowana, totalnie źle zorganizowane to lotnisko, także brak konsekwencji, brak odpowiedzialności za tą całą tragedię. Także no tutaj przede wszystkim myślę, że ten brak jedności to nie, że ktoś ma taką prawdę, a ktoś ma taką prawdę, bo Rosja taką, my mamy taką, jeszcze najlepiej niech Niemcy stworzą swoją. Po prostu kłamstwo nas dzieli i mi się wydaje, że są środowiska, które gdzieś próbują jakiś szum gdzieś tam wprowadzać.
Efekt tego śledztwa, które prowadzi pan Antoni Macierewicz, te efekty zresztą widzimy, na bieżąco jesteśmy o nich monitorowani. Ostatnio poinformowano o tej serii wybuchów, która była prawdopodobną przyczyną rozbicia się tu polewa. Natomiast też kwestia druga, jeżeli chodzi o same efekty. Ja myślę, że bardzo często nie zwracamy uwagi, skupiamy się tylko na tym, co parlamentarny zespół wypracował. To jest dobre, ale z drugiej strony myślę, że takim efektem też pracy tego parlamentarnego zespołu jest to, że nie pozwala rządzącym zapomnieć o Smoleńsku. Wydaje się, że bardzo często jest tak, że rząd, że Rosja, oni chcą zamieść sprawę Smoleńska pod dywan, żeby nikt o tym nie pamiętał, żeby sprawę rozwodnić, żeby nie było na niej miejsca w sferze publicznej. Natomiast to, co robi pan poseł Antoni Macierewicz, to jest ciągły oddech jakby na plecach tych, którzy, mam wrażenie, tej prawdy nie do końca szukają. Zresztą potwierdził to też ostatnio, mam wrażenie, Grzegorz Schetyna. Powiedział, że możliwość śledztwa międzynarodowego istnieje tylko w obliczu zakończenia śledztwa polskiego, co jest w żaden sposób nie jest ani argumentowane, ani nie jest dorzeczne, dlatego że te wszystkie śledztwa, że śledztwo polskie i śledztwo międzynarodowe, one mogą się wzajemnie wspierać.
No rzeczywiście, śledztwo polskie tutaj pokazuje to, jak państwo nie zdało egzaminu z prowadzenia całego dochodzenia w sprawie tej tragedii. Ja tutaj myślę, że warto, no dobrze, że jest ten rzeczywiście zespół parlamentarny Macierewicza, który wiele wniósł do tego śledztwa. Uważam, że ma za mało głosu jeszcze, żeby doszedł do bardziej do rządzących. Natomiast jest także wiele innych źródeł, które pokazują nowe fakty i wnoszą do tego całego śledztwa. Ja myślę tutaj, że i mogę powiedzieć, że na mnie zrobiły duże wrażenie te filmy, które pokazują śledztwo z troszeczkę innej strony. Tutaj pani Anita Gargas zrobiła świetny, ja uważam, film dokumentalny Anatomia upadku. O ile się nie mylę, są dwie części tego filmu. Także film Mgła, które pokazują rzeczywiście taką taką racjonalną ścieżkę dochodzenia do przyczyn tej tragedii, bo ja myślę, że cała debata dzisiaj o Smoleńsku nabiera, przeważają emocje nad jakimiś konkretnymi argumentami. Bardzo często spotykam się z moimi rówieśnikami gdzieś na przykład na studiach i przede wszystkim widzę, że na przykład jakby upolityczniona była ta cała ta tragedia, bo to Antoni Macierewicz gdzieś tam, bo to Platforma, bo to PiS, bo to PO i tak dalej, a tu chyba nie chodzi o to, że PiS powiedział to, że Platforma powiedziała to, tu chodzi o tą prawdę i tutaj najważniejsze są fakty. Najważniejsza jest, uważam, taka racjonalna ścieżka, od której gdzieś tam często odbiegamy, bo ta tragedia jest gdzieś tam upolityczniona.
Ja z drugiej strony mam też wrażenie, że sam zespół pana Antoniego Macierewicza jest bardzo mocno napiętnowany również medialnie. To znaczy, że Polaków straszy się panem Macierewiczem, Polaków straszy się Smoleńskiem i Polaków straszy się również PiS-em Jarosławem Kaczyńskim.
No tak, to jest, ja bym to tak nazwał, że to jest taki stereotyp, że media, którym może nie zależy, media prorządowe, którym nie zależy na wyjaśnianiu tej tragedii, albo chcą ją w swój sposób wyjaśniać, że tworzą stereotypy. Przecież wydaje mi się, że wszyscy, którzy są po drugiej stronie mikrofonu, że też zgadzają się z tym, że Smoleńsk, jak słyszymy, tragedia smoleńska budzi w nas już takie emocje, że jest to temat kontrowersyjny, który najlepiej omijać szerokim łukiem, bo grono osób, które siedzi przy tym samym stole, może nagle chwycić poniekąd, mogę to tak nazwać, za noże i jeszcze się zaraz tutaj wziąć za siebie, bo tak jest to po prostu napiętnowany temat. Temat, który w zasadzie, który powinien przede wszystkim zakładać tą jedność w wyjaśnianiu tej ścieżki racjonalnej i tak dalej, to jest napiętnowany różnymi stronami. To po prostu to się w głowie czasami nie mieści.
To działanie mediów prorządowych też możemy zobaczyć na przykładzie generała Błasika. Cały czas mam wrażenie, że co roku wracamy do tego samego schematu, tak? Że przed Smoleńskiem, przed rocznicą katastrofy pojawia się przypomnienie tego samego. Znowu wracamy do problemu, czy generał Błasik był pod wpływem alkoholu, czy też nie był pod wpływem alkoholu. Odgrzewamy stare kotlety i w tym momencie szkalujemy człowieka, który tak naprawdę był zasłużoną postacią dla państwa polskiego, bo nie oszukujmy się, taki generał Błasik właśnie był.
No, to nie ulega w ogóle wątpliwości, że to była wybitna postać i kiedy ja słyszę akurat odgrzewanie, akurat tak jak ty mówisz, takich kotletów, to jest przykre, bo przecież ile mogła się nacierpieć też żona pana generała, to przecież świadczy o tym, że rzeczywiście takie media nie traktują poważnie tak naprawdę rodzin ofiar smoleńskich. Przecież ile te rodziny ofiar smoleńskich musiały same przeżyć, ale też ile dzisiaj muszą walczyć, żeby to wyjaśniać, a z drugiej strony słyszymy w mediach głównego nurtu tych mainstreamowych, że takie rzeczy się mówi o chociażby właśnie tutaj panu generale.
Ja w obliczu tego też generała Błasika mam takie wrażenie, że na pewno mamy do czynienia, na pewno wydaje się, że mamy do czynienia z taką bardzo konkretną też manipulacją medialną. Próba tego, co ty mówiłeś wcześniej, żeby naładować Smoleńsk wszelkimi negatywnymi emocjami i uczuciami, żeby zapomnieć o tym, co tam tak naprawdę się wydarzyło, żeby nikt o Smoleńsku nie mówił. Myślę, że to też jest jakaś taka droga, która do tego może doprowadzić i próbuje się właśnie cały czas do niej wracać, bo może wydać się też skuteczna, jeżeli dzisiaj mówi się, że Smoleńsk dzieli Polaków, tak?
Tak.
To w jakiś sposób nie dzieli tych Polaków Jarosław Kaczyński czy Antoni Macierewicz, czy też, bo spójrzmy też na to, tak, co wydarzyło się na apelu pamięci przed Pałacem Prezydenckim w tym roku podczas piątej rocznicy. Jarosław Kaczyński dziękował biskupom, dziękował Kościołowi, dziękował Radiu Maryja, Telewizji Trwam, dziękował mediom również prawicowym, wszystkim, którzy angażują się w wyjaśnienie przyczyn tej katastrofy i tym, którzy pamiętają. Więc zobaczmy, że z jednej strony mamy ludzi, którzy chcą prawdy i to oni są piętnowani. Z drugiej strony ten brak jedności, myślę, wynika z tego, że część z opinii społecznej tej prawdy nie chce i celowo, z drugiej strony, wydaje się, że piętnuje temat Smoleńska, aby do wyjaśnienia tej prawdy nie doszło, aby Polaków odrzucić od tego.
No tutaj właśnie, jak mówisz o tej manipulacji, to ja myślę, że skutkiem tej manipulacji, o której tu właśnie opowiadasz, jest nie tylko ten podział Polaków, ale przede wszystkim to, że my jesteśmy tym zmęczeni. Że czy ludzie młodzi, czy starsi, już pomijając opcję polityczną i tak dalej, są po prostu zmęczeni tym. I to może też prowadzić do tego, że się będziemy zniechęcali. I tym bardziej właśnie podziwiam tych wszystkich ludzi, których widziałem w Warszawie nawet dzień po tej porocznicy tej tragedii, którzy jeszcze się gromadzili przy pomniku na Powązkach czy przed Pałacem Prezydenckim, którzy nawet jeszcze dokładali te znicze, przecież wielki tam był, widzieliśmy wielki krzyż biało-czerwony stworzony z setek, uważam, zniczy. I tam rzeczywiście dla mnie to jest dowód na to, i jeszcze bardziej podziwiam tych, którzy rzeczywiście pamiętają i się angażują w to, aby dociekać tej prawdy, aby pamiętać, aby nie zapomnieć, aby patrzeć na ręce tym, którzy są odpowiedzialni za wyjaśnianie tej tragedii.
Ja cieszę się w takim razie, że my wszyscy jako Polacy, Polacy pamiętają o Smoleńsku, tego nie da się ukryć, skoro tyle ludzi zgromadziło się również przed Pałacem Prezydenckim 10 kwietnia tego roku. Natomiast też druga kwestia to jest pytanie też o reakcję społeczności międzynarodowej. Nie oszukujmy się, kwestia Smoleńska to jest przede wszystkim również kwestia polityki międzynarodowej pomiędzy Rosją a Polską. Unia Europejska zwraca się do Rosji z prośbą, nie można nazwać tego reprymendą, tak mi się wydaje, o zwrócenie wraku Tupolewa Polsce. Rosja nic sobie z tego nie robi. Tylko pytanie, czy Unia Europejska i Europie może zależeć rzeczywiście na wyjaśnieniu skutków tej tragedii, czy nie jest im na rękę milczenie, dlatego że jeżeli odkrylibyśmy trudną prawdę, to w tym wypadku wisiałoby nad Europą również zagrożenie konkretnego konfliktu z Rosją. Nie mówię koniecznie o konflikcie zbrojnym, mówię też raczej o konflikcie ekonomicznym, o konflikcie również w kwestiach surowców, tak? Nie oszukujmy się, Rosja również z jej gazem, tak? To jest przede wszystkim Gazprom, to jest również jakaś taka ważna inwestycja również gospodarcza dla Europy. Czy nie jest to takie odkładanie sprawy na później, bo boimy się, jakie mogą być jej konsekwencje również w Europie?
Pytanie najważniejsze dla mnie to jest, czy Europie zależy na Polsce? Dzisiaj głównie dominuje gospodarczo w Europie Niemcy, Francja, no przede wszystkim Niemcy. To jest potęga gospodarcza Unii Europejskiej i tak naprawdę oni gdzieś też w mojej opinii rozdają dzisiaj karty, jeśli chodzi o pewne cele strategiczne, jeśli chodzi o gospodarkę Europy i tak dalej. No ale czy im rzeczywiście zależy na to, żeby w Polsce wyjaśnić tą tragedię? Może być też tak. Może być też tak, że poniekąd może zależy komuś z państw zagranicznych na tym, aby w Polsce tej tragedii nie wyjaśniono. Aby rzeczywiście taki szum wokół tego tej tragedii smoleńskiej istniał, bo co to powoduje? Jest podział Polaków, społeczeństwo jest rozbite, niezorganizowane, pokłócone i tak dalej, więc może komuś taki szum informacyjny wokół tej tragedii sprzyja i tak dalej. Dlatego zapytałbym się, czy Europie rzeczywiście zależałoby na tym, żeby się w to mieszać. Natomiast co tutaj jest ciekawe, taki kolejny fakt wokół tej tragedii, to książka pana Jürgena Rotha, dziennikarza śledczego z Niemiec, który opublikował, o ile pamiętam, 8 kwietnia książkę na temat tragedii smoleńskiej. To jest kolejny, ta książka jest kolejnym dowodem na to, że oficjalna wersja Maku na temat tej tragedii jest podważona w najważniejszych punktach i tak dalej. Także dla społeczności międzynarodowej ta książka może być dowodem na to, że w Polsce ta sprawa napotyka wiele trudności, a oficjalna wersja na pewno nie jest prawdziwa.
No, tylko też zwróćmy uwagę na to, że jeżeli poważnie traktuje się parlamentarnego zespołu do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej, bo nie traktuje się go poważnie, a wręcz straszy się panem Antonim Macierewiczem Polaków, no to w tym wypadku też niekoniecznie trzeba potraktować poważnie książkę Rotha. Ja tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz, że my mówimy o katastrofie smoleńskiej, mówimy o przyczynach, o skutkach tego, co tam się wydarzyło przed 5 laty, natomiast ważne jest to, aby pamiętać, i myślę, że to jest klucz, żeby cały czas pytać o to, jaka była prawda, no bo to jest tak naprawdę istotą sprawy i myślę, że to jest to, co możemy oddać tym, którzy tam zginęli, wyjaśnić to, w jakich okolicznościach zginęli, i w ten sposób możemy oddać im największą cześć, jaką możemy im oddać, wyjaśnić to, w jaki sposób zginęli, żeby zapamiętać ich też jako bohaterów, bo zginęli służąc tak naprawdę ojczyźnie. My zapraszamy teraz na krótką przerwę. Miejcie nadzieję i Jacek Wójcicki.
Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przekonywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.
Trwa studencka popołudniówka w Radiu Maryja. Zostało nam jeszcze trochę czasu. Omawiamy dzisiaj katastrofę smoleńską, ale również powiemy kilka słów o in vitro. Ze mną w studiu Patryk Niedźwiecki, przypomnę, student WSK SIM. Natomiast to, o czym mówiliśmy w kontekście Smoleńska, to kłamstwo i prawda. Ostatnio mamy do czynienia z tą debatą całą o in vitro. Rząd do dalszych prac skierował projekty, też ciekawy swój, no i projekt SLD, kompletnie lekceważąc projekt Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, gdzie jest problem, jeżeli chodzi o debatę in vitro. Mam wrażenie, że rządzący zapomnieli o czymś, co jest wpisane zresztą w polskie ustawodawstwo, również prawne. Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka mówi wyraźnie: w rozumieniu ustawy dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności, więc czy mamy do czynienia z zarodkami, czy mamy do czynienia z żywymi ludźmi, Patryk?
To nie ulega wątpliwości, że z żywymi istotami ludzkimi. Przecież to jest elementarna wiedza biologiczna na temat tego, że w momencie zapłodnienia powstaje nowy człowiek. I tutaj, no rzeczywiście, może niektórzy ludzie albo niektórzy politycy gdzieś nie uważali na zajęciach z biologii albo na innych zajęciach i są troszeczkę niedouczeni, że nie wiedzą, kiedy zaczyna się życie ludzkie.
No ja mam wrażenie, że nasz pan wiceminister zdrowia jest również nie do końca douczony, Igor Radziewicz-Winnicki. On w wywiadzie z Janem Pospieszalskim przytoczę kilka cytatów. In vitro jest leczeniem, bo pozwala ludziom mieć potomstwo. To jest pierwszy cytat w jego wykonaniu. Drugi: nie można postawić znaku równości między zarodkiem i człowiekiem. Zarodek nie jest istnieniem ludzkim, jest zarodkiem. Trzeci na przykład pogląd, co skierował do pana Jana Pospieszalskiego, który pan wygłosił, nie znajduje poparcia wśród środowisk naukowych czy akademickich. Nie ma czegoś takiego jak na protechnologię. No i teraz jak to odnieść do sytuacji, kiedy profesor Tadeusz Wasilewski mówi wyraźnie, tutaj całą wypowiedź przytoczona będzie troszeczkę długa, ale ona jest bardzo kluczowa. Leczyłem niepłodność przy użyciu in vitro przez 14 lat. Teraz stosuję na protechnologię, mówił lekarz. Jeżeli proponuję małżonkom in vitro w ciągu 2 lat, powtarzam, 3-4 lata in vitro, wskaźnik urodzeń wynosi 60%. Jeżeli sięgam do prokreacyjnej technologii neprotechnologicznej, wskaźnik poczęcia wynosi od 60 do 66%. Ze względów etycznych zacząłem realizować inną medycynę. Odkryłem, że jestem równie efektywny jak w programie in vitro. No i jak mówić o tym, że nie ma czegoś takiego jak neprotechnologia?
No rzeczywiście, może to wynikać z jakiegoś niedoinformowania albo z braku wiedzy, bo innego argumentu tutaj w tym momencie nie znajduję.
W przypadku pana wiceministra zdrowia w braku
akurat
wiedzy,
ale tak? Ja myślę, że opinia pana wiceministra to jest jego bardzo subiektywna opinia, ale też on reprezentuje chyba opinię jakiejś tam części społeczeństwa, bo rzeczywiście rozmawiając z niektórymi ludźmi czy moimi znajomymi na temat in vitro, no to podobnie mówią właśnie tutaj jak pan wiceminister, tak? O tym, że rzeczywiście przecież w ogóle się nie mówi o tym, na czym polega ta metoda. Często nie wiedzą, na czym ona polega, na czym polega sztuczne zapłodnienie, że przy okazji stworzenia sztucznie jednego człowieka, to rzeczywiście powstaje prawdziwy człowiek w momencie zapłodnienia, kiedy się łączy komórka żeńska z komórką męską, ale nie mówi się w ogóle o tym i też nie wiedzą ci ludzie o tym, że przecież przy okazji ginie kilkanaście czy kilka zarodków, bo przecież jest selekcja, wygrywa ten zarodek, ten człowiek, który akurat się okaże w tym momencie najzdrowszy i najsilniejszy. To mi przypomina nic innego jak taką poniekąd, jak eugenikę, czyli na temat sprawa dotycząca doskonalenia rasy ludzkiej, że tylko ci najzdrowsi, najsilniejsi przechodzą. No, czyli... do czego doprowadziły teorie eugeniczne, które mają początek swoją historię, zaczynają w XX wieku, pokazują wszystkie zbrodnie, niektóre zbrodnie wojenne.
Czyli redukuje się człowieka tak naprawdę i nazywa się go tkanką. No bo
tkanką,
w ten sposób...
do przedmiotu po prostu.
Tak, dokładnie.
Do przedmiotu, który można wylać do zlewu. Bo rzeczywiście byłem na komisji parlamentarnej kiedyś na praktykach akurat dziennikarskich w Sejmie na temat transplantacji informacji genetycznej, czy coś w ten deseń tak szło. I była mowa, pan Dziedziczak, poseł PiSu, bardzo świetnie mówił o tym, że no to jest poniekąd, przypomina metoda in vitro, kiedy rzeczywiście w niektórych instytucjach gdzieś dokonuje się ta metoda, te zarodki są wylewane gdzieś po prostu do zlewu. Takie przypadki też się zdarzają. No i to świadczy o tym, jak ta metoda bardzo szanuje godność człowieka.
Czyli pierwsza rzecz jest to człowiek, wbrew temu, co mówią ministrowie zdrowia, bo również pan Bartosz Arłukowicz kilkukrotnie podważał również to, że jest to człowiek, tak? Pierwsza rzecz jest to człowiek, druga rzecz nie leczenie, ale sztuczne zapłodnienie, też na to zwróciłeś uwagę, dlatego że nie oszukujmy się, na to zwracał też uwagę profesor Bogdan Hazan, że niepłodność dalej pozostaje, ona cały czas trwa.
Bardzo ważna rzecz, że in vitro nie leczy niepłodności, to jest tylko sztuczne zapłodnienie, natomiast i trzecia ważna rzecz, naprotechnologia, o której się nie mówi, o którą w ogóle mało kto zna, dlatego warto rzeczywiście, uważam, zapoznać się z tym, co mówi pan doktor Wasilewski.
Natomiast kolejna kwestia też jest taka, że rząd, mam wrażenie, sam próbuje stanowić o tym, co jest etyczne, a co jest nieetyczne, natomiast nie oszukujmy się, Kościół w jakiś sposób poprzez swoją tradycję i przez lata no jest instytucją, która w pierwszej kolejności ma prawo rozsądzać o tym, co jest dobre, a co jest złe i w pierwszej kolejności on ma prawo decydować o tym, co jest etyczne, a co nie jest etyczne. My już musimy kończyć, dlatego że goni nas czas. Mamy nadzieję, że w jakiś sposób udało się nam te tematy dotknąć, pogłębić. Temat katastrofy smoleńskiej, temat in vitro. Ze mną w studiu był dzisiaj Patryk, także dziękuję mu za jego obecność. Na zakończenie chciałbym jeszcze, żebyśmy posłuchali takiego kawałka, myślę, też dość patriotycznego. Ja pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia za tydzień. Był z wami Szymon, Marek Grechuta i Ojczyzna.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumnej, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Kula dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza, z tej mowy jak ze źródła czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką, te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedel pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, Bez mądrości tej z nauki naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.